Witamy w 12 odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Od razu na początku przypomnę, z jakim zespołem prowadzę tą audycję. Jest to Michał Barzyński-Bazik.
Witam panowie wszystkich.
Szymon Dębski-Don Simon.
Witam.
Jacek Nowak-Jan.
Witam.
I ja, Marek Pańczyk-Panczo. Nagrywamy tą audycję akurat w lany poniedziałek, czyli wieczorem. Święta się mają już ku końcowi, święta wielkanocne. A więc chciałem z wami porozmawiać. Na pewno mieliście oczywiście tam śniadania wielkanocne, spędziliście czas z rodziną, prawdopodobnie większość z was. I chciałem spytać, czy jak przystało na prawdziwych miłośników gier planszowych, fanatyków gier, udało wam się jednak też wykorzystać ten wolny czas, żeby zagrać sobie w jakieś planszówki. Nie wiem, Jacek, jak to było w twoim przypadku? Udało się?
Tak, mi się udało całkiem nieźle. Na razie, znaczy, o tyle fajnie, że przyjechała do nas rodzina, teść mój i babcia mojej żony, czyli prababcia Klary i dziadek Klary, głównie oczywiście ze względu na Klarę przyjechali, ale również udało się trochę pograć. No i głównie królowały tutaj te gry zręcznościowe, okazało się. Czyli to, co odkrycie ostatnich dni, czyli Karum i Crokinole. To były dwa główne tytuły, które najczęściej były grywane. Karum udało mi się od Bazika wypożyczyć planszę na kilka godzin dosłownie, ale to i tak wystarczyło, żeby się tym nacieszyć. No i graliśmy tam kilka ładnych partii w Karoma, chyba 4 razy w sumie, to jest całkiem sporo, bo to długo trwa. Wprawdzie nie były to pełne partie do 25 punktów, ale tak do kilkunastu, po kilka tam rozbić, kilka rund się udało pomieścić. Udało się w Teachu zagrać nawet. A dzisiaj to już tak bardziej lekko graliśmy w jakieś tam kościane gry takie imprezowe, bardziej typu Hekmek, Can't Stop i Diamant. No i w skoki narciarskie udało mi się drugi raz właściwie zagrać wydaną grę Adama. No i tyle.
A jak się sprawdziły skoki?
No fajnie. Wprawdzie Paulina stwierdziła, że jest nudna, bo jak gdyby kolejność się ustaliła bardzo szybko. Ja wygrałem, Paulina była druga i odległości były duże między graczami, ale tak w mojej ocenie całkiem fajnie. No nie można jej porównywać niestety z Crokinolą, ale no też nie można porównywać ceny tych gier.
Mhm. Michał, a jak u ciebie to wyglądało?
Ja wczoraj u rodziców z rodzeństwem grałem z Inką. Grałem sobie w Puerto Rico w Blefuja. Także ten dzień w zasadzie dookoła tak naprawdę był tego Puerto Rico z Inką, która znowu, tak jakby pomimo braku taryfy ulgowej, jakoś nigdy nie jest ostatnia. A wieczorem sobie zagrałem z Olą w Heroescape'a pierwszy raz, tak zobaczyć, czy to jest coś, co by się nadawało dla Inki.
No i jak?
Heroescape bardzo, no nie wiem, pewnie dla Inki to być może, tak nie wiem, czy tak chcemy, tak już tak powiem, wojennie ją jednak namawiać do takiej
edukować.
Tak, natomiast no bardzo chętnie bym w to pograł z Adasiem, jakby on miał te parę lat więcej. Wydaje mi się, że to nie jest taki typ gier, który lubię, ale wydaje mi się, że to jednak by mi się bardzo dobrze w to grało.
A można...
Dzisiaj wpadł w jaś i graliśmy, no.
Ja jeszcze się przerwę, a można w to grać w tą podstawową wersję, bo wiem, że do tego jest bardzo dużo dodatków, tam jakichś figurek i tak dalej.
Wydaje mi się, że to na bardzo długo ta podstawowa wersja by wystarczyła. Te dodatki to są głównie jakieś nowe te figurki, a wydaje mi się, że to nie byłby... Tam jakby te dodatki to był głównie teren, to wydaje mi się, że bardziej bym tak miał poczucie, że trzeba je mieć. Bo tam ten teren taki składany, fajnie można te różne plaże budować z tych klocków terenu i to tego by mi brakowało, jakby się okazało, że tutaj można tego mieć dużo więcej w rozszerzeniach, a to, czy tych facetów w czerni będę miał mniej czy więcej, to chyba tak bym, nie wiem. Wydaje mi się, żebym się dobrze bawił zupełnie bez ściągania wszystkich dodatków.
A to jest twoja gra, czy to jest jakoś mazią tak przechodem?
Pożyczyłem od Da Silvy, bo no mówię, myśleliśmy, czy kupić Ince na urodziny i po prostu chcieliśmy zobaczyć, bo to jednak troszkę kosztuje i chcieliśmy zobaczyć, czy w to inwestować. No nie wiem, no dla siebie bym kupił, ale no pewnie poczekam, aż Adaś podrośnie. A dzisiaj grałem od jakiejś 10 do 18 w Karoma, z krótką przerwą na Krokinola i drugą krótką przerwą na obiad, a po prostu graliśmy sobie, przyszedł Jasi, graliśmy w 3 osoby, 2 osoby grają, 1 osoba się tam zagaduje Adasia i tak te ileś, nie wiem, godzin dość dużo sobie graliśmy.
To cały etat, tak można powiedzieć, 8 godzin. Pracowity dzień.
Pracowity, tak. Już pod koniec 8 godzin było widać problemy z przetrenowaniem, ale no tak, to no jeszcze wrócimy na pewno do tematu. Karoma.
Ty, Szymon, rodzinnie, tak? Spędziłeś tak, na szczęście tak, zdrowo.
Nie, dokładnie. I teraz właśnie sobie uświadomiłem, że nikt mnie dzisiaj wodą nie oblał.
Ha, mnie też nie. Udany lany poniedziałek.
Tak. No mnie też nie, ale ja oblałem Alicję i to zdrowo, tak. Żeby jednak był ten lany poniedziałek. Po męsku, tak.
Rana, tak.
Z wiadra.
Od góry do dołu tam, żeby już nie miała ochoty oddać.
Dokładnie. Natomiast są moje święta, to ja głównie spędziłem, przyjechał do mnie brat i siostra i graliśmy w te zdobycze z pionka, te gry, które przywiozłem, które są jakby co, mogę tak powiedzieć, że są gorące u mnie na stole i chcę w nie jeszcze cały czas grać. To jest przede wszystkim Złodzieje z Bagdadu, Thieves of Baghdad i to jest taka gra logiczna, dosyć prosta. Dosyć miło, sympatycznie się grało i graliśmy w te czeskie produkcje, które właśnie przywiozłem z pionka. Galaxy Tracker się bardzo podobał i zagraliśmy w Szesti Mesti, czyli w League of Six, też czeską grę z ostatniego Essen, bodajże ona w ostatni Essen została opublikowana, jak dobrze pamiętam. No i gra się zupełnie nie spodobała moim współgraczom, niestety. Nawet jej nie skończyliśmy, tej całej partii. I co ciekawe, zagrałem właśnie, dlatego tak Jacek cię pytałem o te skoki narciarskie, udało się zagrać 2 partie w skoki narciarskie, gra się bardzo podobała, została bardzo pozytywnie przyjęta, no i fajnie się bawiliśmy, po pierwsze była szybka, partia wiadomo, wiecie, w skoki narciarskie jest bardzo szybka, a więc chyba raz zagraliśmy tak w połowie całego naszego spotkania, a drugi raz właśnie na koniec, już było mało czasu i wiedzieliśmy, że w skoki narciarskie zdążymy zagrać. A więc był to miły taki powrót do tej gry. Po tym takim spotkaniu na Politechnice, gdzie został tak średnio przyjęty przez takich twardych graczy, tak doświadczonych.
Ile osób graliście?
W cztery osoby. No i tyle, jeżeli chodzi o te moje gry w święta. No to możemy przejść do dalszych tematów. Dzisiaj ustaliliśmy sobie, że takim główną grą, o której chcieliśmy więcej porozmawiać, to jest hit ostatniej Politechniki, ostatniego spotkania na Politechnice w Warszawie, czyli Karum. Dzięki tutaj uprzejmości jednej z osób, która między innymi przewodzi temu sportowi wręcz w Polsce, Mieliśmy do dyspozycji 2 stoły na Politechnice, 2 takie profesjonalne stoły i mogliśmy sprawdzić, jak ten Karum w rzeczywistości wygląda, jak się w niego gra, czy sprawia radość, przyjemność, czy spełnia jakieś wyzwania. Jak, Michał, ty wiem, że już ten stół tak kupiłeś, a więc widzę, że tobie się spodobała ta gra, bardzo nawet. Jeszcze te 8 godzin dzisiaj gry, no to mówi samo za siebie.
No tak, no rzeczywiście spodobała mi się dużo bardziej niż...
A możesz króciutko powiedzieć, o czym ona jest, czy na czym polega?
No tak najkrócej mówiąc, można powiedzieć, że to jest taki biliard dla ubogich, ona mówi, niby gra w strykanie, takie te dyski, tak jak w Krokinolu, ale no tak naprawdę chodzi o to, żeby tak jak w bilardzie, tym swoim głównym pionkiem uderzyć w jakieś inne, tak żeby wpadł do jednej z dziurek po rokach. W zasadzie chyba, nie wiem, chyba tak krótki opis, to nie bardzo jest wiele więcej do dodania. Reguły są ciut inne, ale tak naprawdę to, jeśli chodzi o to, tak ogólnie jakie jest uczucie gry, to chyba tyle. Taki po prostu bilard, który można trzymać w domu, a i nie kosztuje tych iluś tysięcy. I zmieści się na stole.
Ale różni się czymś od bilarda jednak? Nie wiem, jakbyś miał możliwość jednak kupić stół do bilarda, to nie wolałbyś po prostu bilarda pograć?
Ola na pewno by wolała, a ja chyba, nie wiem, tutaj miałbym trudny wybór. Ja jakoś takie pstrykane gry wolę niż nie wiem, tego bilarda. Być może to jest kwestia tego, że mało grałem, a Ola jakoś dość dużo trenowała, a no nie wiem, wcale nie jest dla mnie oczywiste, żebym wybrał bilarda. No i główna różnica to jest właśnie to, że tak jakby te plansza jest dużo mniejsza, więc też jest dużo łatwiej te kąty zauważać, tam odbić, ale no problem główny jest, nazwijmy to problem, że no trzeba tutaj umieć prosto przed siebie tam, gdzie się chce stryknąć. Jednak tym w bilardzie jest tak, że wydaje mi się, że dość łatwo jest potrafić przed siebie tam, gdzie się chce uderzyć tą bilę i trudniej jest wiedzieć, gdzie się chce ją uderzyć, niż to, żeby ona poleciała w tym kierunku, co chcemy. A tutaj wydaje mi się, że jest troszkę odwrotnie. Jest, że trudno jest tak naprawdę, duża część trudności to jest to, żeby w ogóle pstryknąć w tym kierunku, w którym chcemy.
No właśnie, bo jednak gra wymaga tak naprawdę troszkę większych umiejętności i trzeba z nią się zapoznać, trochę więcej pograć. No nie wiem, jak Szymon, tobie się spodobało właśnie z tego punktu widzenia?
Tak, znaczy spodobało mi się oczywiście, natomiast to porównanie, które tutaj Michał do bilarda użył, to jest bardzo trafne, aczkolwiek dzisiaj sporo rodzinnie spędzając święta, czyli trochę poleżałem przed telewizorem, to pooglądałem sobie snookera i bilarda tam na tych kanałach sportowych. I widzę, że jednak przez fakt, że tutaj w Karomie ten striker przed każdym ruchem wraca do nas i my mamy zawsze z tego samego miejsca, uderzamy strikera, no to bilard jednak jest, wydaje mi się, dużo ciekawszy. Teraz tak jak patrzyłem, to zauważam, że Karom zdecydowanie jest taki jak bilard, w podobnej, powiedzmy, atmosferze. Natomiast wolałbym grać w bilarda, bo jednak tam, co widziałem, co ci gracze robią, jak nawet czasami nie mając szans na trafienie bilą do łozy, potrafią tą białą gdzieś tam schować zupełnie, żeby ciężko było przeciwnikowi grać, to jednak to jest w wyższym stopniu takiej nawet strategicznie, powiedzmy, można tam sobie grać. Natomiast Karom to jest bardziej skomplikowany niż Kroki Nol. No myślę, że te porównania tutaj wypadną dzisiaj i nieuniknione są. I mi się podobał, natomiast fakt, że kalekie dłonie moje i współgraczy miały tam udział w naszej grze, więc końcówka, zwłaszcza partii, była bardzo taka deprymująca, bo ja grałem w parze z Markiem i próbowaliśmy jakoś tam wbijać te krążki, bardzo kiepsko nam szło. Także moje wrażenie jest dobre, aczkolwiek nie jakoś nierewelacyjne, o tak powiem.
A Jacek, jak u siebie? Bo też grałeś tego samego dnia.
No ja jestem tutaj zdecydowany na zakup stołu. Jestem bardzo, bardzo mi się podobało. Paulinie, żonie mojej też bardzo się spodobało. Od razu właśnie dzięki temu podobieństwu do bilarda, snookera, whatever. Natomiast, no rzeczywiście kusi taki wariant, tak, żeby chociaż spróbować, żeby jednak nie przestawiać tego strikera za każdym razem. Tylko, że niestety ten wariant chyba nie ma szans powodzenia w Karomie, bo wystarczyłoby podgonić strikera gdzieś pod bandę i właściwie odbiera się szansę pstryknięcia w innym kierunku niż wzdłuż bandy. No i on już do końca gry by tam sobie wzdłuż tej bandy pewno sobie jeździł. No i nic więcej by się nie udało wbić. Natomiast mi to tak bardzo znowu nie przeszkadza, tak? Bardzo mi się podoba, że po godzince, powiedzmy, tam strykania tego właśnie, o którym mówił Szymon, jak się przesiadłem na inny stół, to już i do innej ekipy zresztą też, to zaczęło to jakoś działać, tak? Udawało nam się tam wbić co nieco i tutaj w domu, jak pożyczyłem stół od Michała, też się udawało całkiem nieźle grać, udało się szybko dosyć opanować te różne rodzaje pstryknięć, które są potrzebne, bo tam nie pstryka się tak na pałę, jak tam w kapsle, jednym sposobem, którym się znam od dzieciństwa, tylko trzeba mieć opanowane również inne techniki, bo musimy pstryknąć ten striker w bardzo różnych kierunkach, a nie możemy za bardzo zmieniać pozycji naszego ciała, bo są pewne ograniczenia w tej grze. Także trzeba umieć wyczarować tam stryk, na przykład do tyłu, tam, czy tam dosyć tak w bok do tyłu, no to się nie da tak normalnie.
No właśnie, bo...
Nie da się tego precyzyjnie zrobić w każdym razie.
No właśnie, bo jedna z osób, właśnie ten temat, co poruszyłeś, jedna z osób tutaj napisała na forum, że wcale tak nie jest, że wystarczy mieć tę wypróbowaną metodę, metodę pstryknięcia i to wystarczy. Właśnie się tutaj zupełnie nie zgadzam, tak jak mówisz. Wydaje mi się, że te trzy metody, lub przynajmniej dwie...
Może nie wszystkie trzy, ale...
Tak, przynajmniej dwie muszą być, bo są takie...
W każdym razie takie zwykłe pstrykanie z palca do przodu jak kapsle na pewno nie wystarczy, żeby grać. No chyba, że jesteśmy prawdziwymi mistrzami i potrafimy tam z nadgarstka zgiętego o 150 stopni jeszcze pstryknąć dokładnie w tym kierunku i z taką siłą, jaką sobie zaplanujemy. Jak lubię siedząc i pstrykać ten kapsel, tak całkiem...
Ale nawet wtedy chyba trzeba umieć po prostu tą metodę strzelania z nożyc. Przynajmniej tak nam tłumaczyła jedna z osób, która nam wyjaśniała zasady gry.
Ja chyba czytałem w zasadach, że jest obowiązek w niektórych przypadkach strzelania z nożyc. Nie wolno normalnie pstrykać. A z kolei z nożyc...
A oburęcznie, myślałem, że może oburęczny.
No właśnie, właśnie.
Oburęczny to.
Wydaje mi się, że jak pstrykamy do tyłu jak gdyby, nie przed linię, tylko do tyłu jak gdyby tam pod jakimś kątem, to jest wtedy obowiązek użycia nożyc. Nie można pstryknąć normalnie. Tak mi się wydaje, że czytałem w jakichś zasadach, ale nie jestem w stanie podać źródła ani zaręczyć, że to jest na pewno dobrze.
Wydaje mi się, że to z kciuka można zdecydowanie grać do tyłu.
Okej, być może z kciuka też można. Na pewno nie można normalnie w każdym razie. To czytałem na pewno, że nie można normalnie. Tak.
Nie, no chodzi o to, że ten z nożyc to jest po prostu takie nienaturalne wstryknięcie, tak jak znamy z kapsli, i więc
to nie jest prawda.
Trzeba się nauczyć. Trzeba go się jednak nauczyć.
Ja się przesiadłem całkowicie na nożyce w tej chwili. Całą partię tam wczoraj grałem nożycami, potem grałem w krokinole nożycami. Bardzo fajnie, bardzo precyzyjnie, można siłę ustalić. Wcale się ręka nie męczy. Bardzo mi się podoba ta technika pstrykania. Jestem zadowolony, że ją tak obejrzałem. Jestem ciekaw, jakby w piczkarze się jeszcze sprawdzała.
No, będziesz miał długo szansę.
Trudno zmieścić rękę. No tak. Nie wiem, ja, no wiadomo, każdy ma jakieś swoje te. No ja po prostu gram z dwóch rąk, nie? Bez nożyc, natomiast gram lewą i prawą ręką. To też kwestia pewnie gustu. A mówię, do tyłu kciukiem bardzo zdecydowanie uważam, że można, a tak jakby to gdzie te nożyce się wydają konieczne, tak się chce z lewej strony po skosie w prawo uderzać, to tak troszkę trudno jest wygiąć nadgarstek, ale no ja wtedy po prostu z lewej ręki pstrykam.
No tak, ale zgadzamy się, że trzeba mieć opanowane trochę więcej niż te wszystkie gry.
No tak,
pstrykane.
Zdecydowanie tak. Jeszcze ja bym wrócił do tego, co mówił Szymon z tą, że nie ma takiego elementu jak w bilardzie tego prowadzenia białej bili. Tutaj to z jednej strony to mi rzeczywiście tak się wydawało, że to musi być mniej ciekawe, tak jak czytałem o Karomie, że tutaj jest taki duża część tej gry, znaczy tego, co jest fajne w bilardzie i tam strategii ujęte, natomiast to tutaj to się zamienia przez to, że zawsze wiadomo, spod której, po prostu zawsze uderzam spod swojej bandy, więc też jest tak naprawdę, zamienia się to, zamiast prowadzić tą białą bilę, to prowadzimy pionki przeciwnika, tak żeby one były tam, gdzie będzie niewygodnie, także to
po prostu
troszkę, no.
Do pewnego stopnia trzeba ten striker też umieć skontrolować, tak, żeby go nie wbić do łzy przypadkiem, więc to też trzeba... Mhm. Trzeba potrafić tam, to nie jest wszystko jedno, gdzie on poleci po trafieniu tego krążka, w który celujemy.
Poza tym, wiecie co, wydaje mi się, że jedna z zaleta tego, to gra zespołowa, tego, że możemy zaczynać od początku, dlatego, że w przypadku bilarda, no bilard jest jednak naturalnie grą dwuosobową, ale są różne tam warianty, prawda, jak się w barze gra z kolegami, to można sobie na zmianę tam rozgrywać. I nie da się, prawda, bili tak ustawić, bo żeby twój towarzysz z zespołu miał ten dobre uderzenie, bo wiadomo, na przemian gramy, tak? A tutaj jest taka możliwość, że możemy jakoś ten jeden z tych dysków tak ustawić, jakiś nasz dysk, tak żeby drugiemu graczowi w trybie czteroosobowym pomóc, tak? Żeby jakoś ze sobą współpracować. No. Jeżeli byśmy mieli zawsze, nie mogli rozpoczynać od początku, no to było to jednak trochę utrudnione, tak jak w bilardzie właśnie jest. Dobrze, a powiedzcie mi, wiem, że osoby, które nas tutaj wkręciły w tego Krokinola, mają też plany, w Karuma, mają takie większe plany też, że może uda się tutaj rozkręcić jakiś, nie wiem, polską reprezentację do turniejów, bo trzeba powiedzieć, że Karum jest grą, jest sportem, tak, szczególnie w Indiach, gdzie organizowane są turnieje, Mistrzostwa Świata i czy widzicie taką możliwość, że faktycznie może wśród tutaj nas graczy, miłośników planszówek mogą się pojawić chętni, że będzie ludziom się chciało w to zaangażować, tak, no, tak na serio, tak zawodowo?
No ja jak powiedziałem, ja kupuję stół, zaczynam ostro trenować. Ja uważam, że mam pewien jakiś tam talent do takich wstrykanych gier, co w piczkarze już tam udawało mi się kiedyś tam pokazać. W Krokinoli też mi całkiem nieźle idzie. Wydaje mi się, że tutaj w Karomie można się wytrenować. W Polsce konkurencji w tej chwili nie ma. Także pewno stoły są bardzo drogie. Tak, jeżeli ludzie będą to kupować, to raczej tacy bardziej. Pomijając nas tutaj szaleńców, to tacy bardziej przy kasie i tak, żeby zaszpanować tam znajomym i żeby sobie tam popykać raz po raz. Także wydaje mi się, że tutaj pewno się uda to spopularyzować, bo to jest super gra. Ale żeby poważnie ktoś to tam trenował, to nie wiem. W każdym razie mam zamiar bardzo często w to grywać, korzystając z tego, że Paulinie się podoba gra. Mam nadzieję, że się jej nie znudzi, a jak nie, to będę, nie wiem, szukał innych przeciwników i zobaczymy, jaki poziom będziemy reprezentować za jakiś czas.
Michał, a ty tylko fan, czy też myślisz coś, żeby potrenować?
Nie, no właśnie to jest, no wiadomo, ja mam tak jakby historię grania w go i siedzenia i uczenia się i studiowania, no i tutaj to jest chyba to, gdzie zdecydowanie ten Karom wygrywa dla mnie z Krokinolem. Teraz ten Krokinol, jak próbowałem dzisiaj z Jasiem, to jakoś tak jednak się bardzo rozczarowałem do tego, jak to tak mi się wydało, takie mało. No właśnie, jak tak mało tam jednak można wyczarować, a no nie wiem, to jest bardzo fajne, bo to, że w zasadzie wszyscy startujemy równo w Polsce z tego samego zerowego poziomu i widać, że tam Klema w Opolu sobie trenuje i Adam się nastawia na pobicie nas i to jest niesamowite, jak no, dla takich osób, które rzeczywiście mają ochotę sobie tak bardziej sportowo podejść do tematu, to jest idealny moment, żeby się zainteresować, chcę potrenować i no ja sobie bardzo wiele obiecuję po opionku i myślę, że cała niedziela to będzie turniej Karoma i to może być naprawdę fajne przeżycie, sobie popatrzeć jak to tam, gdzie doszedł. Wiem, że Jaś już też nie był zainteresowany dotychczas pionkami, ale już wygląda, że pojedzie na ten pionek też właśnie ze względu na to, że
jemu też się podoba
na ten turniej. Tak, wygląda, że to będzie mój główny sparring partner.
Czyli okej, mamy perspektywy na jakichś tam sportowców Karum, na zawodników.
Tak naprawdę tak naprawdę to w Karum całkiem nieźle można trenować bez partnera nawet, rozgrywając.
Tak, zdecydowanie sobą. Tak. Byle nie za dużo naraz.
Nie ma obowiązku.
Bo...
No tak, oczywiście, to się w końcu się znudzi. Takie pstryganie, wiadomo, jak się gra z kimś, to się jednak każdym pstryk waży, a tutaj jak się gra sam ze sobą, to jak mi się nie uda, no to co z tego? To za chwilę ustawię sobie znowu i wbiję za chwilę. Więc ta motywacja do dobrego grania jest też mniejsza, trudniej ją utrzymać. Ale można sobie trenować bez sparring partnera nawet w Karum.
Szczerze mówiąc, jestem ciekaw, bo ja na pewno nie mam zamiaru nic takiego coś się bawić, natomiast jestem ciekaw, jak to właśnie będzie wyglądało, bo po pierwsze to właśnie będzie wymagało czasu od was, więc będziecie mniej grali w inne gry, to po pierwsze, a po drugie to jeśli wy będziecie to co grali, to się bardzo odjedziecie poziomem od innych graczy i jeśli będziecie przynosić stoły na Politechnikę Karoma i grać z takimi zupełnymi nowicjuszami, no to może być bardzo jednostronne. Nawet jeśli sparujecie się z jakimś nowicjuszem, ale to i tak, gdy do was dojdzie kolejka, to...
To jest to, że tutaj jest tak jakby do takiej gry zupełnie rodzinnej, nazwijmy to, każdy sobie może pograć, no to myślę, że raczej będziemy przynosić do Krokinola, a tutaj no to jest taka różnica między tymi grami, że to się wydaje bardziej gra dla dla tych, którzy chcą trochę po prostu w to zainwestować czasu i zainteresowania. I wydaje mi się, że, no nie wiem, nie spodziewam się, żebym miał dużą ochotę inaczej niż jako misjonarz przynosić stół do Karoma na Politechnikę grać z nowymi osobami rzeczywiście, ale no go też nie przynoszę i nawet jak czasem ktoś mnie pyta, czy nie mógłbym przynieść, pokazać, no tak naprawdę no po co, no dla ludzi, którzy wiem, że tak naprawdę chcą zaliczyć każdą grę, zagrać 2-3 razy w życiu i przeskoczyć do następnej, no to no go nie pokazuję i tutaj Karom też chyba nie jest dla nich po prostu, no to
czy mi się wydaje, że z kolei, że granie, że tak powiem, dwóch graczy zaawansowanych i dwóch nowych, którzy mają ochotę popstrykać, nie tak jak my graliśmy wtedy tą pierwszą grę, że tutaj raczej żeśmy się nabijali z tego, jak nam strasznie nie idzie, zamiast rzeczywiście przyłożyć się do tego i spróbować coś tam osiągnąć, to można zagrać w Karoma, bo to wystarczy się sparować właśnie tak na krzyż i wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam problem, że wszyscy mogą się bawić w miarę nieźle.
To ci, też prawda,
ci zaawansowani mogą prezentować jakieś super zagrania, od których opadają szczęki tym nowym, a ci nowi no, mogą sobie pykać, no, mogą coś tam próbować. Jak nic mi się nie uda, to też nie szkodzi.
Zwłaszcza, że w 4 osoby nie jest tak trudno strasznie, w sensie można zawsze właśnie jeden drugiemu może wystawić te pionki, także w 2 osoby jest dużo trudniej dokończyć grę niż w 4.
A powiedzcie mi jeszcze teraz, no powiedzmy zachęciliśmy jakieś osoby tą naszą rozmową i chciałyby spróbować Karuma, kupić go. Jak to zrobić? Ile to kosztuje? Michał?
No to tak naprawdę trzeba by się. Ten człowiek, który pokazywał nam stoły, ma na Allegro je za 500 zł. Nie wiem, na ile jest tak, że ma wszystkie takie same. Wiem, że ma dużo różnych stołów i nie wiem, no pewnie trzeba by z nim porozmawiać, ale to jest gdzieś w tych okolicach wydatek z Niemiec można sobie, tylko to wiadomo, że to już jest dużo zachodu, ale koło, chyba z tego co pamiętam, wychodziło nam, że koło 350 zł można by ściągnąć z Niemiec.
Trochę więcej. Te najtańsze stoły trochę więcej, które są prawdopodobnie gorszej jakości niż te, które są dostępne w Polsce.
No 75 euro wychodziło z tego chyba co mówiłeś, plus 30 przesyłka, 105 euro. Trochę więcej, no, niecałe 400. No ale no, to, no, rzeczywiście to jest tego typu wydatek. No nie da się ukryć, że nie jest to super tanie i chyba też nie. No jednak bym chyba nie bardzo namawiał do robienia tego sobie własnoręcznie, tak jak Jacek robił Krokinola.
Ja uważam, że nie ma najmniejszego sensu robić sobie Karoma domowymi metodami. Na dowód tego powiem, że mam praktycznie skończoną własnej roboty planszę. Jak zobaczyłem te stoły, które można kupić, to stwierdziłem, że po prostu kończyć tej planszy nie ma najmniejszego sensu i już zużyłem tam część rzeczy, które zrobiłem do tej planszy, żeby naprawić planszę do Krokinoli, która tam mi się raz po raz psuje. Więc już zdecydowanie porzuciłem plan zbudowania sobie samemu planszy do Karoma.
Tak, też, znaczy jeszcze tak naprawdę nikt z nas chyba nie grał w Krokinola na takiej prawdziwej planszy, ale wydaje mi się, że jeśli robić sobie samemu, to właśnie tak, być może jakbyśmy zagrali, to też byśmy stwierdzili, że nie ma sensu grać na tych samoróbkach, ale no w tej chwili wydaje mi się, że sensownie, jeżeli już robić samoróbkę, to jednak Krokinola, że tam może się mylę, ale wydaje mi się, że więcej z esencji gry zostaje na samoróbce, a w Krokinolu no wydaje się, że no taki koszt jest i że tego się nie da jakoś schować. No, można się zrzucić w ileś osób, bo tak naprawdę wiadomo, że się samemu nie będzie grało, zostawić sobie tam gdzieś w klubie czy coś, jeżeli się ktoś jest zainteresowany, czy tak jak Jacek mówił, no porównywał to z kosztem jakiegoś stolika do kawy, jakby ktoś chciał, ten tutaj też mamy taki mebel do domu całkiem
tak, widać, jest
porządny, duży.
To jest elegancki stolik do kawy. Jeśli go postawić na byle jakim stoliku do kawy, to on go całkowicie zasłoni i jest naprawdę bardzo, wygląda bardzo fajnie w pokoju. I wiadomo, stolik do kawy raczej ozdobną funkcję pełni niż praktyczną i taki stół do Karoma całkiem fajnie też wygląda. A gdybym miał kupić stolik do kawy za te 500 zł, to nie uznałbym to za jakąś super, super wielką, wygórowaną cenę. I jeżeli by mi się podobał, to po prostu bym go kupił. Nie wiem, czemu nad grą się mam zastanawiać, skoro gra mi się bardzo podoba, czy ją kupić, czy nie. No, Czyli... tak sobie to...
Może dlatego, żebyś nie kupił, nie wiem, nowej gry od Lacerty, jaka by nie była, pewnie byś za 500 zł tak łatwo nie kupił. Myślę, że tutaj jest po prostu taki problem, że no, wszyscy tak jakby już siedzimy w środowisku w tych Eurogier i tutaj no, jest ta różnica, że po prostu to jest dwa razy droższe niż najdroższe gry.
Czyli słuchajcie, no to tak. Podsumowując, jeżeli ktoś chce bawić się w samoróbki, to niech sobie zacznie od Crokinole. Jeżeli natomiast myśli o Karum jako tej takiej grze, przemawia do niego ta główna cecha tej gry, ta zaleta tej gry, że trzeba ćwiczyć dużo, żeby i wtedy zabawa jest jeszcze większa i lubi też bilard, tak, podoba mu się ten pomysł w tej grze, no to niech na początku najlepiej spróbuje tą grę, na przykład na najbliższym pionku prawdopodobnie będą jakieś stoły, tak? Ewentualnie gdzieś na jakichś spotkaniach może gdzieś się pojawi.
Wiem, że będzie stół w Gliwicach, jest ta folkowa samoróbka w Wodzisławiu, jest stół w Opolu, no i są stoły w Warszawie.
No właśnie, czyli...
No i można już na pionka wtedy przyjechać, pobić nas wszystkich trenujących od przedwczoraj.
No właśnie, ale jeszcze zanim już będzie mógł pobić, no to niech spróbuje tą grę, jak mu się spodoba, no to koszt około 500 zł, około 400 minimalnie, tylko trochę już trzeba wtedy się namęczyć z zakupami w Niemczech.
No tak, ja to chciałem wygląda. Zapytać, tutaj we was dwóch, czy Jacek i Michał kupicie, czy tam planujecie kupić, czy kupiliście już stół do Karoma? Gdybyście poznali Karoma przed Crokinolem, to byście się bawili w Crokinol w ogóle?
Ja myślę, że nie.
Znaczy ja już teraz, no mówię, ja bardzo spodziewam się, że jeżeli ktoś będzie chciał tą moją planszę od Crokinola, to ja ją sprzedam. Znaczy, no nie wyobrażam sobie za bardzo grania. Teraz mówię, bardzo, bardzo się rozczarowałem teraz. Tak jak po prostu mi to bardzo jakoś emocje były duże i się super bawiłem jeszcze tydzień temu w tego Crokinola, to teraz byłem bliski po prostu wbijania przeciwnikowi pionków, żeby więcej zapunktował i szybciej skończył. Jakoś bardzo o 180 stopni mi się odbyło.
Znaczy ja tak nie, tego nie odbieram. Ja mi się w Crokinola dalej gra fajnie i nie nastąpił taki tam... Owszem, fajnie byłoby mieć prawdziwą planszę do Crokinola, a teraz jak tutaj ta poprzeczka przyzwoitości tutaj trochę wzrosła, to już moja samoróbka już nie robi takiego wrażenia, nie daje pełnej satysfakcji, ale gra w dalszym ciągu mi się podoba. Uważam, że każda z tych gier ma swój moment, w którym chciałbym w nią grać, w innym towarzystwie, w innym nastroju, w innych okolicznościach. I każda z tych gier w odpowiedniej sytuacji może być fajna, podobnie jak fajny może być Piczka Mini, który pewno Bazikowi też się przestanie podobać teraz. Nie mam takiego nastawienia, że tylko Karom i więcej wszystko inne rzucam.
Okej, okay, no to chyba wystarczy za podsumowanie ostateczne tej dyskusji. No to jeszcze na koniec powiedzcie tylko, mieliśmy taką pełnoprawną recenzję Karuma, powiedzcie kupić czy nie kupić, Michał, bo łatwo się domyśleć.
No ja kupię, natomiast no to jest gra, która jest droga bardzo, więc nie jest tak, że powiem każdemu, że ma to kupować. Natomiast pogadać z kolegami w klubie, czy jednak by się nie chcieli zrzucić, to bardzo polecę, zwłaszcza jeżeli, no mówię, no potrafimy sobie wyobrazić, że spędzimy teraz, nie wiem, 1/4 czy 1/5 czasu, jaki gramy w planszówki nad jedną grą, a nie, jeżeli no mówię, gonimy na każdym spotkaniu inna gra i koniecznie musimy poznać 1000 nowych zamiast zagrać 50 razy w jedną, no to absolutnie nie ma to sensu. To lepiej sobie zrobić samoróbkę Crokinola.
Szymon?
Zdecydowanie ci nie kupić. Ja nie kupię i co więcej, ja chętnie zobaczę stół Bazika do Crokinola, bo może od niego odkupię. Także pamiętaj.
No przyniosę na Politechnikę i zobaczyć, czy...
Bo zdecydowanie, znaczy właśnie, nie jestem osobą, którą grał jakoś strasznie dużo w jedną grę, a nawet jeśli, no to raczej Karom to nie będzie taką grą, bo chętnie bym miał taką grę jak właśnie Crokinol, żebym miał w domu, nawet pójdę do znajomych na kolację, to we czwórkę sobie pogramy w Crokinol, myślę, z przyjemnością i to będzie dla mnie wystarczająca radość, a Karom sobie po prostu, nie wiem, jak Bazik przyniesie i się nie zniechęcę po paru jego zagraniach, że zobaczę, jakim jestem żenującym współgraczem, to może i pogram. Natomiast u siebie w domu to raczej za drogo to dla mnie.
Jacek?
No ja, tak, to jest gra za droga, żebym powiedział też tak zdecydowanie, zdecydowanie kupić. Jeżeli tam komuś brakuje pieniędzy na opał na zimę, to lepiej nie kupi opał, bo wprawdzie karą to jest kawał solidnego mebla, ale za te same pieniądze można dużo więcej węgla kupić. Natomiast żeby się zrzucić z sąsiadem na przykład, czy z kolegą, który...
Czyli mówiłeś, mieszka, bo to... mówiłeś spalić prawie.
Nie, dlaczego?
Na opał.
Na opał się nie kalkuluje rzeczywiście.
Tak, nie kalkuluje się. Z sąsiadem zachęcam bardzo, jeżeli mamy na przykład blisko gdzieś ktoś mieszka i by się zainteresował, to już można wtedy sobie regularnie pograć, bo to jest bardzo ciężka rzecz. Karol, nie zawsze można go tam wszędzie ze sobą zabrać. Mm. Także no, taka rekomendacja, jestem tutaj zawieszony między zagrać u kolegi, chociaż pewno u kolegi nie będzie okazji, a kupić. No.
Kupić z kolegą.
Tak. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno spróbować najpierw, zanim kupić, no bo to trzeba się przekonać do tej gry, trzeba ją sprawdzić, jeżeli się da. A raczej nie ryzykować na kupno bez sprawdzenia. Natomiast sam się cały czas zastanawiam, teraz podczas tej dyskusji tak naprawdę mnie przekonaliście do niej dosyć mocno, szczególnie Jacek tymi mówieniem, że z Pauliną tutaj się fajnie grało i jeżeli...
No właśnie, bo ja przepraszam, przerwę ci, ja chciałem powiedzieć, że w moim przypadku to nie będzie tak, że ja poświęcę tam 1/4 czasu, którego spędzałem nad planszówkami do tej pory i będę grał zamiast tego w Karoma, bo ja niestety praktycznie z Pauliną nie grywam w domu w żadne gry, chociaż Paulina lubi grać w towarzystwie, jak się gdzieś z kimś spotykamy, ale we dwójkę nigdy raczej nie wyciągamy żadnej gry. I nie grywamy ze sobą. Natomiast Karoma mam wielką nadzieję, że po Paulinie się bardzo spodobał, że będziemy sobie tak pykać tego Karoma tutaj w domu, więc to zwiększy być może czas, jaki spędzamy nad planszówkami, a nie zmniejszy.
No właśnie.
Ja też dorzucę, jeszcze też tak jak Jacek powiedział, że Oli, co prawda nie jest tak, że jakoś strasznie się zakłóciła tym Karomem, ale w Krokinola w ogóle odmawiała gry, wolała siedzieć i patrzeć, jak gramy, a w to te 8 godzin z nami grała i... No trochę ją irytuje, że postępy nie przychodzą, ale też widzę, że dużo, dużo chętniej do tego siada niż, no mówię, do tego siada, a do Krokinola wcale.
No właśnie, bo jeżeli chodzi o mnie, to po tym spotkaniu na Politechnice byłem generalnie, no tak, byłem zdecydowany, że no, fajna, zagram kiedyś, ale absolutnie tego nie kupię, dlatego że jednak widzę, że trzeba trochę poćwiczyć, ale teraz trochę podczas całej tej dyskusji mnie przekonaliście, na tyle, że jeżeli się dacie kiedyś uprosić o pożyczenie egzemplarza i faktycznie Alicji się też spodoba i nie wiem, ja się znowu, znaczy przy kolejnej iteracji, przy kolejnej próbie jednak mi się spodoba, to w sumie czemu nie? No pomysł nie jest zły, jeżeli można się fajnie bawić i długo przy takiej grze, to nawet 500 zł tutaj nie jest zbyt dużymi pieniędzmi, że miło spędzić czas.
No to można, wiesz, mieć. Tu Jacek porównał do opału sprytnie, demagogicznie, ale jakbyśmy porównali do 5 innych dobrych gier, to już jest...
Ale ta gra jest oryginalna, wiesz, no, o to chodzi. No nie wiem, jeszcze właśnie ten Krokinol, tak? Ale no nie wiem, muszę jeszcze po prostu zagrać u kolegi jeszcze kilka razy. I teraz kolejny dział naszej planszostacji, cykliczny, top 5. Dzisiaj postanowiliśmy, że każdy z nas wymieni 5 swoich ulubionych projektantów gier. Czyli wymieni te nazwiska, padną tutaj nazwiska autorów, którzy każdemu z nas najbardziej przypadli do gustu. No kto chce dzisiaj zacząć?
Ja mogę powiedzieć krótki.
To niech Szymon robi.
Tak, bo ja jak zastanawiałem się, kto jest ulubionym aktorem, to nie potrafiłem znaleźć żadnego, tak naprawdę, bo tak popatrzyłem po tych grach, które oceniałem, to właściwie każdy z takich słynnych i mniej słynnych autorów ma jedną grę, która mi się bardzo podoba, a reszta jest tak średnio. W związku z tym ciężko mi by było wartościować, nie wiem, 9 czy 8, więc troszeczkę inaczej odpowiem na to pytanie, bo może zrobię taką krótką listę autorów, których grom bym się przyglądał. Kiedy jakaś nowa produkcja danego autora się pokaże, to na pewno na nią zerknę, jakoś życzliwiej. I taką zrobiłem listę, bo tak tymi inaczej sobie nie potrafię. Nie wiem, Rudiger Dorn na przykład, którego tutaj nie będzie. Magoa, który mi się bardzo podoba, a reszta gier jest taka dosyć dla mnie nijaka. Więc ciężko by mi było go wstawiać jako ulubionego. No, to zobaczymy. Więc tak, na miejscu 5 stawiłem autora gry Twilight Struggle, czyli Jasona Matthews. On tam zrobił tą grę z jeszcze jednym, Anandą Gupta jakoś tak. Natomiast wiem, że on już jakby myślałem, że to jest jedna gra, ale teraz zrobił właśnie kolejną grę, czyli ten 1960. I jestem bardzo chętnie bym tą grę obejrzał i bardzo mi się podobał Twilight Struggle. I także każdą próbkę tego autora będę śledził z zainteresowaniem. W związku z tym 1960 u mnie bardzo teraz jest na takiej liście do zobaczenia. Na miejscu czwartym jest słynny Kramer, bo on ma różne gry, jedne mi się podobają bardziej, drugie mniej, ale właściwie każda jego ostatnia gra jest jakimś tam, powiedzmy, wydarzeniem mniej lub bardziej jakoś tam popularna się staje, natomiast na pewno jest ciekawa. Trochę mam do niego zarzuty pod względem, że czasami suche te gry robi, ale ogólnie na pewno się przyjrzę. Jemu na miejscu trzecim będzie twórca rondla, czyli McGertz. Te rondle są na tyle inne, że z przyjemnością zobaczę, jaka będzie kolejna gra z rondlem, bo mam nadzieję, że to nie skończył na tej ostatniej. Na miejscu drugim będzie tandem autorów. To będzie pan Rinek i pan Stadler, twórcy Kuby i Filarów Ziemi. Te dwie gry szczególnie mi się właśnie z ich tutaj tworów podobają, ale zrobili je razem. I bardzo chętnie bym zobaczył ich kolejne dzieło, bo jakoś tak razem widzę, jak robią gry, to mi się bardzo podobało, natomiast te oddzielnie tytuły, które robią sami, to tak już średnio. No i na miejscu pierwszym jest Martin, dla mnie zaskoczenie, Martin Wallace, bo i Railroad Tycoon mi się bardzo podoba, i Brass mi się bardzo podoba, muszę spróbować Periklesa. I po tym Brassie zwłaszcza, to teraz będę bardzo patrzył, co on nowego wymyśli, bo jakoś tak, nie wiem, jego nazwisko mi się nie kojarzyło zupełnie z grami takimi dla mnie, ale teraz widzę, że zdecydowanie dla mnie te gry są.
Spróbuj Byzantium, to się wyleczysz z tego zauroczenia.
Być może, no ale to Byzantium jest stare, tak? A Brass jest nowy, więc może mu się, wiesz, odmieniło coś i teraz będzie coraz lepszy. Natomiast oczywiście tutaj na pewno dwa nazwiska są, których tu brakuje i które tylko wymienię szybko, czyli Friedman Freeze za wysokie napięcie, ale poza tym czasami ma takie dziwne tytuły, bo ma na przykład Finstere Flure, jest bardzo fajny, ale na przykład ten Felix to już taki był dziwaczny. No i Rainer Knizia, który tam jak słowacki wielkim poetą był, to on wielkim twórcą jest, natomiast jego gry oprócz paru naprawdę hitów, które mi się bardzo podobają, to często tworzy ich tak dużo, że właściwie kolejny jego tytuł to żadne dla mnie wydarzenie, no bo tam jest kolejna tam jakaś pozycja i raczej bez jakiejś tam rekomendacji jego kolejnej gry nie sprawdzę.
No to ja bym się teraz wciął, jeżeli można, z moimi autorami. Ja tutaj podszedłem tak do tego całego top 5, że chciałem, znaczy przychodziło mi wiele nazwisk i trudno mi było zdecydować, które osoby faktycznie, w jakiej kolejności powinny być ustawione i stwierdziłem, że podejdę do tego tak bardzo analitycznie, a więc włączę sobie Board Game Geek, obejrzę, posortuję po rankingach moich gier, sprawdzę, które gry danych autorów są w ocenach 8, 9, 10, no i z tego mi wyjdzie, jakie mam gry, jakie lubię gry, znaczy może inaczej, jak w tych moich najlepszych grach, które gry są danych autorów, tak? I to mi stworzy automatycznie, zakręciłem, zamieszałem.
Ale
wiadomo, o co chodzi. Generalnie z mojej tam ocen 8, 9, 10 wyjdą mi najlepsze gry danych autorów. No i wyszło mi, że na piątym miejscu znalazł się Wolfgang Kramer. Tutaj mam po prostu w tej najwyższych ocenach trzy gry tego autora: Hacienda, Verlix, Nochmal i Colosseum. I no, to jest gość, to jest autor, bardzo, bardzo płodny autor. To obok Rainera Knizi, jeden z autorów, który najwięcej gier planszowych corocznie tworzy. Czwarte miejsce zajął Martin Wallace z trzema grami u mnie, Brassem, Struggle of Empire i Pericles. To są te gry, które miały u mnie oceny powyżej 8 lub 8.
A Role Tycoon nie?
Nie, tu się nie znalazł. Wiadomo, no to o Martinie Wallace to przed chwilą powiedziałeś. Trzecie miejsce zajął u mnie Bruno Faidutti z trzema grami Cytadela, Queen's Necklace i Mystery of Abbey, to też wyszły mi oceny powyżej ósemki. Autor dobrze znany na polskim rynku, szczególnie po Cytadeli, więc nie ma specjalnie co się...
w te tytuły?
Grałem w Mystery of Abbey i w Queen's of Necklace też grałem, w Cytadele dawno nie grałem, już bardzo dawno nie grałem.
Właśnie, okej, okay, dobra.
Znaczy, te wszystko tytuły, które wymieniłem, tak naprawdę to są starsze jego tytuły. Tak, właśnie, jak tak teraz tak pomyślałem, to Fajdutti ostatnio nie zrobił czegoś, co by mnie rzuciło na kolana, ale jednak ten jego dorobek, nadal lubię w niego grać. Drugie miejsce zajął u mnie Andreas Seyfarth, czyli autor Wielkiego Puerto Rico, ale przede wszystkim dla mnie Turnum Taxis. To jest autor, który u mnie, którego znalazły się aż 4 gry u mnie w rankingu powyżej oceny 8. To był właśnie Turnum Taxis, Power and Glory, Manhattan i Puerto Rico. Jest to dla mnie taki autor, który tworzy gry ściśle wpisujące się w szablon, który dzisiaj nazywamy Eurogrami. To są produkcje jednak dosyć takie umiarkowane, to nie są ani lekkie, ani bardziej zmierzające troszkę do lżejszych gier niż do ciężkich. No ale to zależy już od danego tytułu. No i pierwsze miejsce jednak zdecydowanie tutaj wygrał z 8 grami Rainer Knizia, pomimo że myślałem, że jakbym do tego nie podszedł tak analitycznie, to pewnie by się nie znalazł na pierwszym miejscu, ale no fakty mówią same za siebie. 8 gier, które się znalazły u mnie w rankingu w ocenie powyżej 8, czyli Samurai, Carcassonne The Castle, Ingenious, Amun Re, Palazzo, Blue Moon City, Zaginione Miasta. To wszystko tytuły, przy których bawiłem się wielokrotnie, no i trzeba oddać honor temu jednak wybitnemu, wielkiemu twórcy. No i u mnie to jest na pierwszym miejscu najlepszy projektant. No i chciałem tylko króciutko trzy nazwiska, które nie znalazły się, ale są zaraz za tą piątką. To jest Mac Gertz, wymieniony przez Szymona, z Antique Imperialem, Rudiger Dorn za Ludwika XIV i Goe, no i Friedman Fries właśnie za Power Grid i za Funny Friends. No i to tyle ode mnie. Jacek?
Tak. Zaskoczyłeś mnie, muszę powiedzieć, tym Knizią na pierwszym miejscu, ale chciałem też zastrzeżenie mieć jakieś tam do tej twojej metody przyjętej, no bo ona dosyć przypadkowa jeszcze. Akurat na ósemce sobie te granice wyznaczyłeś. Gdyby jakiś autor miał dwie gry, które cenisz na dziewiątkę, a resztę tam, które cenisz na 5 i 6, tam milion tytułów, to by chyba wygrał ten twój ranking przy takim podejściu, więc... No
oceniłem, mam pewien ten, gry bardzo dobre i z tych gier bardzo dobrych chciałem sprawdzić, który autor stworzy najwięcej.
Twój ulubiony autor może zrobić mnóstwo kich, byleby kilka bardzo dobrych wyprodukował i już będzie dobrze.
No to wystarczy, tak, no to okay, wystarczy.
Jasne.
Jeżeli zrobi 4, to już będzie dobrze.
Dobra, to moja lista. Zaczniemy od poczekalni. W poczekalni muszę wspomnieć tutaj o autorze, którego gry bardzo cenię, którego wiele tytułów do mnie trafia, niektóre tytuły do mnie nie trafiają, ale no wtedy to są raczej te tytuły, które nie są przeznaczone dla takich graczy o takim profilu jak mój, to jest nasz kolega Adam Kałuża. On nie trafił na tą listę, bo jednak jego dorobek wydaje mi się jak na razie zbyt mały, żeby tutaj wśród takich nazwisk go umieszczyć, natomiast jest to na pewno autor, którego będę obserwował i mam nadzieję, że kiedyś jak za 20 lat powtórzymy ten odcinek z top 5 projektantów gier, to tam już Adam całkiem pełnoprawnie będzie mógł być ulokowany. Piąte miejsce na mojej liście to Mario Papini. Włoch, który mnie zachwycił, oczarował, rzucił kolana swoją Sieną. Grą tak oryginalną, że natychmiast trafił na, że tak powiem, do mojego notesu i postanowiłem obserwować, co on tam dalej będzie robił. No i te spod uroku Sieny się do tej pory nie wyzwoliłem. Wydaje mi się, że to naprawdę musi być wyjątkowy autor, żeby coś takiego stworzyć jak Siena. Taki oryginalny, świeży pomysł, który tak bardzo do mnie przemawia. Ma jeszcze z gier, które on utworzył, wyprodukował, zaprojektował, mam jeszcze Feudo. To jest gra, która mnie też bardzo mi się podobała na początku. On to była wcześniej stworzona niż Siena, o ile pamiętam. Natomiast, tak powiem, chłodne przyjęcie wśród graczy warszawskich jakoś tutaj ostudziło mój zapał. Już nie wiem, dawno nie grałem w tę grę, musiałbym do niej wrócić, ale no, gra mi się dalej podoba, ale już nie jestem jej taki pewien, dlatego ten autor ląduje na piątym miejscu. Więcej jego gier niestety nie miałem okazji poznać jeszcze.
No, czyli to taki twórca jednego hitu na razie takiego dla ciebie.
No jednego hitu, jednej gry, która mnie też na początku się bardzo podobała, natomiast nie bardzo ma w nią z kim grać i może to jest główny problem. Natomiast nie wiem, może pozostałe jego gry też są świetne. Nie znam żadnej złej gry tego autora, może tak.
A, te...
Wszystkie, które znam, bardzo mi się podobają. No to chyba jest, nie?
W sumie tak.
Cwane.
Czwarte miejsce, Freedom and Freeze, którego cenię bardzo za wysokie napięcie i finstere flure. Oczywiście inne tytuły, ten Felix, to jak już mówiliśmy w któryś kilka odcinków wcześniej, nie podoba mi się, natomiast to też nie jest gra. Może ona w swoim gatunku, może znajdzie swoją publiczność. Mi się nie podoba, dla mnie gra, nawet imprezowa musi mieć jakiś tam pomysł, nie może być tam. No po prostu taki gatunek gier mi nie pasuje. Natomiast te dwie gry, Wysokie Napięcie i Finstere Flure, czyli tam Fearsome Floors, czy jakby to tam po polsku nazwać, Straszliwe Lochy, czy coś w tym rodzaju. Trochę inwencji by trzeba, żeby się tytuł zaczynał na F, obydwa słowa, w polskim języku, tak jak wszystkie gry praktycznie...
Faszystowskie flochy.
Flochy.
Flochy, będzie na F.
Straszny potwór, może tak.
Dokładnie.
To są tytuły znakomite, moim zdaniem, bardzo, bardzo chętnie. No, Wysokie Napięcie nie wymaga żadnej rekomendacji, natomiast ta druga gra jest w Polsce mało stosunkowo znana, jak na to, jak fajną jest grą. Trzecie miejsce, tu zaskoczę, chyba nikt więcej poza mną tego pana nie umieścił.
Piątym zaskoczyłeś miejscem.
Piątym zaskoczyłem? No tak, piątym zaskoczyłem, no ale to... Okej. Okay. No wy się nie znacie na takich rzadkich i tam poza niemieckimi...
Nie, Jacku, ja też
żadnych nie znacie, więc...
Doceniam tego właśnie, tylko w moim systemie on miał jedną grę, tam dużo odpadło takich pojedynczych. Ale doceniam, też to jest jednak Siena, to jest wybitny tytuł.
Trzecie miejsce to też Włoch, Leo Colovini, który może nie ma jakichś wybitnych super tytułów, natomiast to jest dla mnie autor rozróżnialny, ja jego styl potrafię w grze rozpoznać, tak mi się wydaje, i jego tytuły są interesujące dla mnie. Jest dosyć suche, może abstrakcyjne, niektórym się mogą wydawać. Trzy tytuły, tutaj wymienię, które najbardziej mi się podobają, to jest Aleksandros, Klany, czyli Clans, i Kartagena. Ta ostatnia to może najmniej z tych wszystkich trzech, ale z kolei jest najbardziej chwytliwa dla szerokiej publiczności, że tak powiem, najbardziej znana z tych trzech gier i największym się echem odbiła wśród innych graczy, natomiast to jest gracz, którego gry zawsze chętnie sprawdzam i nie grasz, tylko projektant, którego gry zawsze chętnie sprawdzam i zazwyczaj cenię całkiem wysoko. Na drugim miejscu mamy Andreasa Seyfarta, czyli podobnie jak u Marka, drugie miejsce. I jego tytuły, no to oczywiście moje ulubione Puerto Rico i San Juan, który jest jak gdyby jego tam lżejszą wersją, już nie tak ulubiony przeze mnie, ale całkiem niezły. No i Turnum Taxis, które też bardzo sobie cenię. Dwie takie gry, które bardzo mi się...
Ale to w drugiej gry pomaga mu twórca Race for the Galaxy, a w trzeciej żona. To taki on...
Akurat Race for the Galaxy to moim zdaniem to bardzo dobrze, że San Juan tak nie wygląda jak Race for the Galaxy. To jeżeli ktoś mu tam pomagał, to jeżeli to nawet jest prawda, to Seyfarth potrafił odsiać ziarno od plew i zostawić ziarno w swoim pudełku, a plewy pozwolić wydać jako Race for the Galaxy. A to, że żona mu pomagała w grze, w tworzeniu gry, to nie jest żaden powód do ujmy, Szymon. Jak będziesz miał żonę, to też będziesz tak mówił.
Okay.
Rainer Knizia, pierwsze miejsce. Podobnie jak u Marka, to się chyba tutaj każdy, kto wie, jakie gry ja lubię, to się tego spodziewał. Natomiast gdy chciałem poszukać najlepszych gier tego autora, to ku mojemu zaskoczeniu najwyżej cenię sobie Władcę Pierścieni, czego nie wiedziałem. Grę kooperacyjną, którą rzeczywiście bardzo, bardzo lubię. Natomiast nie wiedziałem, że po prostu te wszystkie inne gry mają, przynajmniej na Board Game Geeku mają, nie mają wyższych ocen niż Władcę Pierścieni. No i inne gry, które bardzo lubię, to również Władcę Pierścieni Konfrontacja, dwuosobowa, Ingenious, taka logiczna dwuosobowa, Amon Re, Taj Mahal, która tutaj nie jest często wymieniana wśród ulubionych gier, dla mnie to jest naprawdę genialna gra, Carcassonne w wersji Zamek i Blue Moon City. Także u mnie na liście nie ma ani pana Kramera, ani pana Fajduttiego, ani kilku innych panów typu pana Toibera od Osadników, ani pana od Carcassonne, ponieważ takie odcinanie kuponów, tam wydawanie milionowej wersji tej samej gry, tego samego tytułu, dla mnie zniechęca mnie bardziej do danego autora niż zachęca, no i może dlatego tych panów nie ma na mojej liście.
No Michała, twoja lista?
Ja starałem się wybrać takich autorów, bardziej patrzyłem, których bym to ogólnie jak najbardziej tak z zainteresowaniem bym przyjął to, że wydał nową grę i jednak starałem się szukać takich, których no możliwie na tyle, na ile się tylko da, mogę powiedzieć, że wszystkie gry, które zrobili, są dobre, więc na Leo Colovini. Tak, znaczy on odpada u mnie też dlatego, że tak naprawdę wysoko to oceniam, może jego ze dwie gry na bardzo dużo, które grałem. Na liście autorów, których najwięcej gier zagrałem, to właśnie on jest na pierwszym miejscu, ale z tych gier tak podobało mi się no, dość mało jakoś. No, on do mnie tak bardzo nie przemawia. Amun Rey i Władca Pierścieni Konfrontacja to tak prawie, że jedyne, które tak naprawdę jakoś mnie czuję potrzebę wracać, no to troszkę przesadzam, no jest tych gier więcej, ale jednak no, nie jest tak, że mogę powiedzieć, że jak widzisz na pudełku takie nazwisko, to łap. I na tyle dużo jest tych gier, które bym w ogóle odradził, no, że no, nie, zdecydowanie się nie załapał. Leo Colovini, którego Jacek miał u siebie, był bardzo bliski piątego miejsca za te trzy gry, o których mówił Jacek, ale, no, ale też zagrałem w grę Go West tego pana i no, tutaj niestety no, nie załapał się z tego powodu.
Jeszcze, jeżeli mogę się wtrącić...
Go West to też nie był zgrzyt u Coloviniego, ale go przymknąłem na niego oko.
Jeżeli mogę się wtrącić, to akurat właśnie ten autor jest dla mnie... Zupełnie nie rozumiem zachwytów waszych nad jego. Wiem, że od dawna szczególnie Jacek lubi go, ale no, wszystkie gry dla mnie są już... Tak jak Knicy się mówi, że są część jego gier jest abstrakcyjnych, to u tego Coloviniego to już w ogóle masakra. Prawie wszystko jest tak abstrakcyjne.
Nie, to zdecydowanie. On ma taki bardzo charakterystyczny styl. Rzeczywiście są to bardzo suche gry, ale takie... przepraszam, takie no, ciekawe, logiczne gry z pomysłem. No nie wiem, no, mogą się podać, mogą nie. No, ja chętnie spróbuję te gry, których nie próbowałem jeszcze. Jakiś Carolus Magnus. No jak widzę to nazwisko, to raczej nie spodziewam się, że to będzie dziewiątka u mnie, ale bardzo chętnie zagram.
No jest tak sucha, no, właśnie tą grę, co wymieniłeś, że
są bardzo ona by się... Tak? Wszystkie są bardzo suche, ale...
Że nawet by się ich nie dało chyba spalić, wiesz, po prostu.
No to właśnie dobrze by się palił.
Właśnie dobrze by się palił.
Dobrze, ale... tak? No to nawet. Dobra.
W każdym razie, no, nie, no wiadomo, już nieraz mówiłem, że to akurat nie jest dla mnie wada. Na piątym miejscu, tak czy inaczej, mam właśnie też Jacek powiedział, że to nazwisko jako jedyne z was, Klaus Teuber.
No to Tomasz, tutaj miałem
problem z tym piątym miejscem, właśnie przez to, że jednak generalnie dyskwalifikowałem autorów, którzy mieli coś, co oceniam na jeden albo dwa, albo trzy. No i Osadnicy, tak jakby mam duży szacunek do tej gry i te Elasun całkiem ciekawy. Nie grałem co prawda w Gandamir, nie grałem w Endeker, ale to są obie gry, które cały czas są tak dość blisko tego, żebym kupił sobie wszystkiego, co czytam o nich, to mi się wydaje, że to, no mówię, jestem cały czas bardzo bliski kup. No i no, wszystko, co grałem jego, mam szacunek. Nie kojarzę jakieś te rozszerzenia jednak do Osadników. No, w przeciwieństwie do Carcassonne nie mam takiego poczucia, że to jest tak po prostu odcinanie kuponów. Tych gier w tej serii Catan jest dużo i one są bardzo różne, no także mówię, niczym mi nie podpadł i no to takie słabe piąte miejsce tutaj dużo tutaj miałem największy problem, żeby tą piątą osobę znaleźć, no i w końcu wylądował na tym Klaus Teuber.
Na jeśli autor wydaje ostatni z Catanu Junior, to już jest odcinanie kuponów. Już niewiele można od tego dalej odciąć jeszcze więcej kuponów.
Ale Jackowi przeszkadza odcinanie kuponów, Michałowi nie musi przecież.
Nie wiem, nie znam tej gry, o której mówisz, więc...
Ja też nie.
Tak, jasne.
Żeby nie było, żeby nie było.
Grałeś.
No może powinieneś poznać Szymon, może by ci się pasowała akurat.
Może to jest genialne uproszczenie. Mam wrażenie, że jakaś taka wersja uproszczona osadników Simply Catan czy coś takiego była, która wcale nie była Toybera, więc też nie wiem tutaj nie wiem na ile tak ci od razu uwierzyć, że to Toyber zrobił tą wersję.
No właśnie pisałem sobie jego gry na Board Game Geeku i widzę Dissidler von Catan Junior 2007 rok.
Może to jest genialna gra, nie wiem. No,
ja nie wątpię.
Lowenherz zrobił, to coś... Ta lista ze statystykami, taka strona ma, z Panczem jesteśmy na takiej stronie ze statystykami, która widzę, że nie wszystkie, wymieniała mi wszystkich niby autorów, których gry najwięcej grałem, ale widzę, że nie wszystkie gry mi wymieniła i tutaj Lowenherz, czyli Domain, też mi się bardzo, bardzo podobał i też zupełnie inna gra. Więc teraz już w ogóle się nie będę wycofywał, to jest autor na piątym miejscu. Na czwartym miejscu mam Friedemana Friza, tak jak chyba, nie wiem, czy wszyscy mieliście. W każdym razie on był wymieniany zdecydowanie. No on... Mało tych gier tak naprawdę znam, bo znam Wysokie Napięcie, znam właśnie Vincere Flure i Funny Friends i to, co mówię jeszcze, to, co Jackowi się nie podobało, czyli Filu. Bardzo mnie interesuje Fresh Fish, jeszcze gra, która do mnie właśnie jest, już kupiłem i idzie. To nie wiem, podoba mi się, jak autor potrafi zrobić gry z różnych gatunków i one działają, powiedzmy ten Filu. No nie, to jest akurat gatunek, który mało mi pasuje, więc tutaj...
Tak jak głównie.
No tak, znaczy tutaj był największy problem był z tą grą, ale te i Funny Friends jest taki bardzo, bardzo inna gra i to Wysokie Napięcie, to wiadomo i no widać, że potrafi zrobić różne gry i one działają i jest u mnie w tym miejscu. Na trzecim miejscu mam Martina Wallace'a, który zrobił Age of Steam ale też no ogólnie robi takie gry, które powinny mi się podobać i które zawsze chętnie zagram, bo zawsze wiem, że mnie zaciekawią i jeżeli wyda nową grę, to na pewno bardzo, bardzo dużą wagę jej poświęcę. Natomiast no nie wszystkie, pomimo, że zdecydowana większość gier, które wydaje, jest taka właśnie cięższe eurogry, nazwijmy to, i powinien być u mnie dużo wyżej, no to no nie wszystkie jakoś tak mnie bardzo przekonywały. Właśnie to Bizancjum mówił Pancho i nie wiem, nie chcę być bity, więc nie powiem Perikles, ale no nie wszystkie gry, które grałem, jakoś tak mnie zachwyciły, więc jest na miejscu trzecim, bo jest bardzo chętnie zagram w cokolwiek by nie wydał, ale nie jest tak, że jestem przekonany, że wszystko mi się podoba. Na drugim miejscu mam Gramera, który przez długi czas uważałem, że to jest w ogóle mój najbardziej ukochany autor i ściągałem absolutnie wszystko, co on, tylko jak się dało coś kupić jego, to ściągałem i on miał to gulo dla dzieci rewelacyjne i Zex Nimt, taki bardzo lekki, Książęta Florencji na tym drugim końcu skali i tak totalnie różne gry i przez bardzo długi czas mi się po prostu wszystkie podobały. No ale na tyle dużo ściągałem, tak już bardzo głęboko kopiąc tak jakby w jego tą...
Niechlubny historii.
No w każdym razie tak dużo tych gier pościągałem, że no, poznajdowały się gry, które tak nie byłem taki już aż tak zakochany we wszystkich, ale tych naprawdę dużo musiałem gier zagrać, zanim coś było, co bym... I też tak coś, co bym po prostu powiedział, że uważam, że jest do niczego, to chyba nie kojarzę. A z kolei gier, i to totalnie różnych mówię, czy dla dzieci, czy takich zupełnie takich wypełniaczy, czy właśnie cięższych eurogier, no ma tego bardzo różne gry i jednak bardzo mi się podobają. Bardzo, bardzo dużej większości. I też najwięcej w jego gry mam zanotowanych rozgrywek, co też było dla mnie jakimś tam istotne. go tak jakby nie ma autora, więc tutaj mógł walczyć o pierwsze miejsce i właśnie w jego gry zagrałem najwięcej w sumie. A na pierwszym miejscu...
Na pierwszym miejscu masz autora go, kimkolwiek on jest.
Nie, no to chyba za jedną grę by nie załapał się, tak jak Wallace z Age of Steam, a to było mało jednak. Choć no, w pewnym sensie no, pytanie, bo tutaj mam dwóch panów z Holandii, to jest Jeroen Doumen i Joris Versinga. To są panowie, których gry, oni zawsze wydają gry razem, wydawnictwo Splotterspelen, to jest takie wydawnictwo, które po prostu wydaje gry, chyba wszystkie gry, które wydali, to jest gry tych dwóch panów. Ja zagrałem w Indonezję i zagrałem w Bas i mam w domu jeszcze jedną i z gier, które najbardziej marzę o tym, żeby je kupić, to są też dwie gry tych panów i to są ogólnie panowie, którzy definiują to, co ja lubię grać. Oni z tego, co się zdążyłem zorientować, pomimo, że zagrałem na razie tylko dwie, to mówię, mam wrażenie, że to są bardzo, bardzo silne przekonanie nawet, że to są panowie, którzy robią gry dla mnie. No, że wiem, że jeżeli tylko jest możliwość kupić cokolwiek tych panów, to ja to kupię bez zastanowienia.
Nawet dosłownie mi się wydaje, że robią dla ciebie, bo to tak wygląda. Tak, takie
no,
są...
nie słyszałem.
Nie, bo takie są wizualnie, tak wyglądają. Jakby rysowali dla Bazika.
Już od 3 lat nic nie wydali, to już może już problem być.
Znaczy, ja tutaj się jeszcze bardziej nie zgadzam, znaczy to oczywiście każdy ma swój gust i swoje tamte, ale to jest też tak bardzo daleko ode mnie. Ale głównie dlatego, że wizualnie, a dla mnie te gry są popsute, znaczy jedną tylko grę grałem w Indonezji i ona mnie jest popsuta wizualnie.
Plus jest też, oni nie są od strony wizualnej rzeczywiście, tak wygląda jakby nie dość, że sami je wymyślali, to sami je rysowali, czy rzeczywiście nie są piękne, ale... No mówię, i Antiquity, i Roads and Boats bardzo, 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 bardzo chciałbym nabyć i te gry, co grałem, są u mnie bardzo wysoko i no mówię, wydaje mi się, że to jest dokładnie, jakbym miał tak jakby autorem powiedzieć, co ja lubię grać, to są ci dwaj panowie. To akurat jest, ja jestem na tym końcu skali, tak jakby, co ci panowie, oni zdecydowanie nadają na tych samych falach. Także mówię, jeżeli tylko coś wydadzą, to ja na to lecę. Antiquity i Roads and Boats, pomimo że one też, no już teraz rozmawialiśmy o Karomie, więc jak powiem, że te gry to trzeba wydać na nie ze 300 zł albo więcej, to już teraz nie będzie się wydawało tak dużo w porównaniu, ale...
Może Karoma też ci Holendrzy wynaleźli.
Nie sprawdziłem nawet, kto wymyślił Karoma, ale...
Za ładna plansza jest, wiesz, to nie oni musieli.
Tak, tak.
To bardzo czytelna plansza jest. Jakby oni zrobili, to by była szaro-bura i kolory były bure i...
Może taki był prototyp, pierwsza wersja, wiesz, a potem wzięli to Hindusi swoje ręce i zepsuli.
To jest też... Nie mieli koloru pewnie u siebie takiego, co oni wybrali. No to fakt.
Tą refleksją zakończymy chyba naszą listę.
Okej. Okay. No i nadszedł dzień, w którym wreszcie podamy wyniki dwóch konkursów, które już w poprzednich planszostacjach ogłosiliśmy. Jeden z konkursów dotyczył nagrodą była gra Beowulf, ufundowana przez wydawnictwo Galacta, któremu dziękujemy. I pytanie było związane również z wydawnictwem właśnie Galacta. Pytanie brzmiało: jaką dużą grę zapowiedziało na rok 2008 wydawnictwo Galacta? Oczywiście poprawną odpowiedzią była Gra o Tron. Nie mieliście
z tym, Agricola.
Nie Agricola. Nie mieliście z tym problemów. Dostaliśmy 36 zgłoszeń z poprawną odpowiedzią. No i korzystając ze starego, już kiedyś wykorzystanego mechanizmu rzutu kostką, spróbuję tak wybrać szczęśliwego zwycięzcę, a więc mam kostkę setkę, no to może być tak, że parę rzutów się nie udać, jak nie trafię w tą od 1 do 36, ale nie chciałem komplikować całego mechanizmu losowania. No i już, nie przedłużając, uwaga, rzucam pierwszy rzut. 33, czyli od razu pierwszym razem trafiłem i zwycięzcą jest Michał Karwacki. Michał Karwacki wygrał grę Beowulf, ufundowaną przez wydawnictwo Galacta. Gratulujemy. No gdzie oklaski, Szymon?
Tak.
Oklaski, proszę
bardzo.
Brawo.
To, ma, to miał, Małgosia miała coś tutaj robić.
Małgosia zaraz zapytam, bo to Małgosia... Właśnie, jaki był drugi konkurs, Małgosiu?
Ja myślę, że w ogóle nikt nie zrozumiał, o co chodzi.
Michał.
Jeszcze zaparte. Drugi konkurs... Dostaliśmy od WC, no jak już słuchaliście odcinka z Pionka, chciał zapytać wszystkich, jak kto jest na jego awatarze na forum i dał nam grę, dla was grę Golden Room. I na awatarze WC jest Paul Hewson, czyli Bono, wokalista U2, i trzeba było jeszcze podać datę urodzin, 10 maja 1960.
Dokładnie. Mieliśmy tutaj oczywiście mniej trochę zgłoszeń, bo pytanie nie było takie łatwe.
A trzeba było już kojarzyć WC na forum wcześniej, bo schował swojego awatara.
No i sam awator też mógł dla wielu osób nie być taki łatwy, szczególnie tych, które się nie interesują muzyką.
Było oczywiste, ale przynajmniej Marek nie wiedział oczywiście.
Ja nie wiedziałem. O mnie zostałem zapytany o to na Pionku, no i niestety musiałem się schować.
No tak, ale w sumie ja mam ich cały, chyba wszystko.
Znaczy ja go, znaczy nie rozpoznałem go z awatara oczywiście, znam Bono.
Aha.
Dobra, mamy 10 zgłoszeń było, rzucam kostką dziesiątką tym razem. Na pewno ktoś trafi, trójka. Piotr Chodkiewicz. Tutaj nagrodą była gra Gold und Room. Gold und Room. Ty grałeś chyba, Michał, w tą grę. Możesz chwileczkę? To jest jakaś taka karcianka chyba bardziej imprezowa, prawda?
Tak, to graliśmy tam nie wiem, w 10 osób, czy w tyle, ile jest napisane, że to jest maksymalna ilość, i to chyba było za dużo. To jest taka... rozdający rozdaje karty na ileś tam kupek i trzeba w czasie, jak to jest, rozdaje cały tak jakby po prostu bez zastanowienia, bez przerwy. I w trakcie, jak on to robi, to trzeba wszystkie te kubki zapamiętać, co tam leci, żeby w pewnym momencie wybrać sobie, którą się kubką chce grać dalszą część rozdania, i więc trzeba wszystkie kojarzyć. Tak jakby, no to ogólnie tak patrzymy na te 10 kubek i staramy się zapamiętać, gdzie są najlepsze karty. Tak, najprościej rzecz biorąc. I to w 10 osób tych kubek właśnie było 10, i no to była absolutnie masakra. I też chyba problemem było to, że WC próbował opowiedzieć nam reguły, o których przeczytał, a Trzewik próbował narzucić reguły, którymi on gra, i mieliśmy taką mieszankę, więc no, nie powaliła mnie gra, ale w mniej osób bym bardzo chętnie spróbował. Znaczy, sam pomysł jest bardzo ciekawy, i na pewno nie należy próbować grać w to w maksymalną ilość osób, tam jakąś, mówię, taką absurdalną typu 8 czy 10, bo to chaos jest... No, przesadzony, ale wydaje mi się, że warto spróbować.
No i bardzo ładnie wygląda, to trzeba na pewno powiedzieć.
Super obrazki są, to prawda. Znaczy jest tam jakieś te orki, tam różne rodzaje, różne armie, gatunki, i bardzo takie po prostu śmieszne. No, obrazki śmieszne już nie są śmieszne podpisami, tak jakby, tylko same obrazki są.
Czyli przypominam, pierwszy konkurs wygrał Michał Karwacki i to była gra Beowulf ufundowana przez wydawnictwo Galacta, a drugą grę Gold und Room ufundowaną przez WC, naszego kolegę, wygrał Piotr Chodkiewicz. Gratulujemy, skontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej. No i chcieliśmy ogłosić nowy konkurs, tym razem grą do wygrania będzie Mystery of Abbey, ufundowany przez sklep...
Czyli Tajemnica Opactwa, powiedzmy po polsku.
Tajemnica Opactwa po polsku.
Po francusku jeszcze powiedzcie.
Po francusku nie powiem niestety. Ufundowany przez sklep Rebel, www.rebel.pl, słynny sklep z grami planszowymi. Bardzo dziękujemy za nagrodę i od razu przedstawiam pytanie. Mystery of Abbey, czyli Tajemnica Opactwa, jest grą, w której akcja dzieje się właśnie, jak sama nazwa wskazuje, w opactwie, i chcieliśmy, żebyście podali jeden z zakonów, jaki występuje właśnie w tym opactwie, w którym się dzieje cała akcja, oprócz Franciszkanów. Franciszkanów nie. nie chcemy, tylko są jeszcze dwa zakony, które występują w tej grze i chcielibyśmy, żebyście choć jeden z nich podali. Czyli jeden zakon występujący w tajemnictwie opactwa, oprócz franciszkanów. Jak na odpowiedzi wasze czekamy do 7 kwietnia, a wyniki podamy 14 kwietnia. Przypominam, nagrodą jest Mystery of Abbey, ufundowany przez sklep www.rebel.pl, czyli sklep Rebel. I tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć planszostację, odcinek 12. Przypominam, z kim nagrywałem audycję. Był to Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję za głos.
Jacek Nowak, Jan.
Do następnego razu.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho. Do usłyszenia.